szczęść Boże. Poniedziałek bez mięsa. To obowiązek, który nobilitowany narkoman wsparty przez skompromitowanego oszusta chce narzucić poddanym prezydenta eurokołchozu. Dlaczego nie piątek, a właśnie poniedziałek? Polakom nie trzeba tego tłumaczyć. Władysław Gomułka, ziejący nienawiścią do katolików, autor pamiętnych słów: tylko państwo ma prawo ustalania, jakie emblematy mogą się znajdować na ścianach izb szkolnych, zasłynął w 1959 roku wprowadzeniem zakazu sprzedaży mięsa, wędlin i wyrobów wędliniarskich właśnie w poniedziałki. Nie od razu były to poniedziałki. Tuż po wojnie ukazało się rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1946 roku w sprawie ograniczenia obrotu mięsem, jego przetworami oraz tłuszczami zwierzęcymi. Premier Edward Osóbka-Morawski na podstawie artykułu 3 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 25 października 1944 roku o zwalczaniu spekulacji i lichwy wojennej zarządził, co następuje. Zabrania się dokonywania wszelkich obrotów mięsem i jego przetworami oraz tłuszczami zwierzęcymi w środy, czwartki i piątki każdego tygodnia. Dni bezmięsne. W dniach nieobjętych zakazem wolno sprzedawać w celach konsumpcyjnych potrawy z mięsa i jego przetworów o wadze maksymalnej 100 gram, przy czym jednej osobie można podać tylko jedno danie z mięsa lub jego przetworów. Ludzie i tak pościli w piątki, a pożyteczni idioci mogli sobie wiązać nadzieję ze wsparciem postu siłą państwa komunistycznego. Od Osóbki do Gomułki Polska nie mogła wydobyć się z wojennej ruiny gospodarczej także za sprawą tzw. zdobyczy nauki radzieckiej, których ikoną był Trofim Łysenko. Nie wierzył on w istnienie genów. Może dlatego, że podstawy naukowej genetyki świat zawdzięcza pracom ojca Grzegorza Mendla, urodzonego w miejscowości Chińcice nad Odrą na Śląsku Czeskim, opata augustianów walczącego z prześladowaniem kościoła. W latach 1856-63 ojciec Mendel wysiał i przebadał około 29 tysięcy roślin grochu. Jego krytyk, Łysenko, też wysiewał groch, ale na skalę masową i to w zimie. Mając wsparcie dekretu Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego z 1948 roku, w którym komuniści odrzucili naukowe dowody z prac ojca Mendla, Łysenko uczynił ze swojej pseudonauki doktrynę państwa sowieckiego, sprowadzając głód na poddanych imperium i prześladowania na przeciwników jego urojeń. Wojna z Bogiem oznacza zawsze wojnę z człowiekiem. Dyktatura potrafi przy tym posłużyć się każdym argumentem, najchętniej jednak mającym pozory naukowości. Nawiązując do dyktatury naszych czasów, warto zauważyć, że obsadzeni przez wodza zwycięskiej rewolucji socjalistycznej, niektórzy komisarze Komisji Unii Europejskiej, jako były aktyw partyjny, nie mogą nie znać dekretu Rady Komisarzy Ludowych Guberni Saratowskiej o zniesieniu prywatnej własności kobiet. Dekret, który powstał z inicjatywy Aleksandry Kołłątaj, wieszczącej upadek rodziny wraz ze zwycięstwem komunizmu i Nadjeżdy Krupskiej, konkubiny Lenina, przewidywał zniesienie z dniem 1 stycznia 1918 roku prawa do stałego posiadania kobiet w wieku od 17 do 32 roku życia. Kobiety te dekret uznał za własność całej klasy pracującej i upoważniał obywateli płci męskiej do ich używania, nie częściej jednak niż 4 razy w tygodniu i nie dłużej niż przez 3 godziny. Dzieci spłodzone w tych warunkach po ukończeniu 1 miesiąca życia nakazywał oddać do ludowych żłobków, gdzie miały otrzymać wychowanie i wykształcenie do lat 17. Winnym rozprzestrzeniania chorób wenerycznych groziła odpowiedzialność prawna przed sądem rewolucyjnym. Jak podaje New York Times, 18 lutego 1919 roku kobiety zostały znacjonalizowane, a urzędowy dekret ujawnia degradację, której zostały one poddane przez czerwonych. W uzasadnieniu komuniści stwierdzili, że legalne małżeństwo było jest stanem, który służył jako narzędzie w rękach burżuazji, na skutek czego najlepszy gatunek wszystkich pięknych kobiet stał się własnością burżujów, co nie pozwala na właściwy rozwój rasy ludzkiej. Owa szczera troska o właściwy rozwój rasy ludzkiej była jednak przyjęta wrogo przez nieuświadomione masy. Dzisiaj europejskie masy są już indoktrynowane na tyle skutecznie, że odrzucają małżeństwo, dzieci wolą zabić niż wychować, bądź oddać na wychowanie, a zarażanie chorobami wenerycznymi stało się równie bezkarne dla sprawców, co początkowo niedostrzegalne dla ofiar. Tyle, że sprawca odchodzi w siną dal, a ofiara pozostaje z narastającym problemem, chorując, przenosząc zakażenie na innych, w tym najbliższą rodzinę, współmałżonka, dziecko w łonie matki i ponosząc koszty finansowe i życiowe rozpoznania i leczenia choroby wenerycznej, a często kilku naraz. Jak widać, zgodnie z proroctwem Saszy Kollontaj, zwycięstwo komunizmu przyniosło rozpad rodziny. No ale szczęścia masom nie przyniosło. Zdaniem jej ideowych następców, ludzkość ma teraz na karku już nie burżujów z ich burżujskimi prywyczkami w postaci małżeństwa prowadzącego do prywatnej własności kobiet w wieku od 17 do 32 lat, a odparcie największego zagrożenia ludzkości, jakim jest antropogenne globalne ocieplenie. Według samozwańczych elit, mających pretensje do totalitarnego rządzenia światem, życiu na Ziemi zagraża nikła na tle źródeł naturalnych ilość dwutlenku węgla, która jest produktem aktywności człowieka. Od 20 listopada 2009 roku, kto miał dostęp do internetu, mógł łatwo dowiedzieć się, że to największe pseudonaukowe oszustwo naszych czasów zostało zdemaskowane, że zawiadujący grupą współczesnych odpowiedników Trofima Łysenki profesor, a jakże, Phil Jones, podał się do dymisji, a obsadzony w roli gwiazdora walki z urojonym zagrożeniem amerykański wiceprezydent z czasów Clintona, Al Gore, 24 listopada musiał czmychnąć ze spotkania z czytelnikami Borders Bookstore przy 150 północnej State Street w Chicago, przedtem odpowiadając fizycznym atakiem ochroniarzy na grzecznie stawiających pytania. Mając nadzieję, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, warto zauważyć, że ClimateGate stwarza okazję do przeglądu rzetelności i wiarygodności szeregu innych twierdzeń opatrzonych klauzulą nieomylności tzw. naukowych autorytetów i wykorzystywanych przeciwko ludziom i przyrodzie na czele z GMO, nanocząsteczkami, produktami leczniczymi. Jeśli teraz okryci hańbą manipulatorzy faktami, prezentowanymi jako naukowe, nie ustąpią miejsca ludziom na tyle uczciwym, aby można byłoby im ufać i im płacić, za niedługo wielcy dyktatorzy wsparci przez zastępy ogłupionych hunwejbinów ogłoszą, że światu zagraża nie tylko wytworzony przez człowieka dwutlenek węgla, lecz równie wszechobecny monotlenek diwodoru, po angielsku dihydrogen monoxide, w skrócie DHMO. Już w 1989 roku młodzi amerykańscy uczeni Eric Lechner, Lars Norpien i Matthew Kaufman z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz poinformowali opinię publiczną o śmiertelnym zagrożeniu ze strony DHMO. W 1997 Nathan Zoner uzyskał poparcie dla wprowadzenia zakazu monotlenku diwodoru u 86% pytanych o to osób, a ukuty od jego nazwiska termin zoneryzm wszedł na stałe do nauki i praktyki komunikowania zagrożeń zdrowia. Zoneryzm oznacza wykorzystanie prawdziwych faktów w celu doprowadzenia publiczności charakteryzującej się brakiem wiedzy naukowej i matematycznej do fałszywych wniosków. Pozwolę sobie dodać, że Nathan miał 14 lat, badał kolegów z klasy, a co najważniejsze, monotlenek diwodoru to H2O, zwykła woda. Z Panem Bogiem.